Obraz Tygodnia, Salon Dziennikarski, Michał Karnowski, witam serdecznie. Wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Jak zawsze na Państwa telewizorach, w odbiornikach radiowych witamy serdecznie naszych komentatorów. Doktor Hanna Karp, medioznawca.
Witam, dzień dobry.
Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl.
Dzień dobry.
Redaktor Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy, historyk. Proszę Państwa, gorąca informacja, zatrzymanie Marka Falenty. Został odnaleziony w Hiszpanii. Tam są już polscy policjanci, rozpoczynają się procedury ekstradycyjne. Osoba skazana za nagranie osób, które potem odnaleźli na taśmach tak zwanej afery podsłuchowej, jest w rękach polskich policjantów. Czy to kończy jakieś spekulacje, że obecna władza ukrywa Falentę, że miała tu jakiś interes?
Taka była linia frontmenów Platformy. To było puszczanie oka, mówienie, że
nigdy Falenta go nie znajdzie.
Przyczynił się do klęski Platformy i prawdopodobnie działał, znaczy zlecenie tutaj sugerowano PiS. No i zresztą powiem szczerze, dla policji to też był test, znaczy każda sytuacja była. Tutaj w pewnym momencie zapadły bardzo ostre deklaracje ministra Budzińskiego, on nie spełnił. Ja się cieszę, bo to każda taka sytuacja jest zdrowa dla życia publicznego. To znaczy nie ma wtedy takiej szarej strefy, że ktoś jest pod parasolem, chowany i tak dalej. Dobra akcja policji, trzeba szczególnie, że działali na wyjeździe w Hiszpanii. Myślę, że Falenta powinien być osobą, która poniesie konsekwencje.
To jest ważne także z tego powodu, że pytając, kto mógł ukrywać Falentę, kto ukrywał Falentę, pytaliśmy trochę też o to, kto nagrywał, tak? Bo tam mogła być odpowiedź. Pan mecenas.
Ale jedno słowo trzeba powiedzieć. Podziękować władzom Hiszpanii, że uznały europejski nakaz aresztowania w przeciwieństwie do władz innych państw, Irlandii, które nie uznały w sprawie Ludmiły Kozłowskiej uznania jej za persona non grata w Unii Europejskiej. Spodziewam się zaniepokojenia przewodniczącego Timmermansa, tak z rażącym naruszeniem zasad Unii Europejskiej, że to, co władze polskie uznają, nie jest szanowane przez inne państwa. Tu na szczęście aresztowany dostał się tam, gdzie przewidział to sąd.
Myślę, że tutaj ani Donald Tusk, ani Paweł Graś, wpływowe dziś osoby w Unii Europejskiej, nie są zainteresowane w tym, żeby bronić pana Falenty. Mam poczucie, że raczej mają do niego pewne żale. Pani doktor, pani
tak,
perspektywa.
Mówiło się, że to jest taki być może człowiek specjalny, do zadań specjalnych, tylko właściwie nie wiadomo na czyje zlecenie i w czyim interesie. Wiązano tę postać także tutaj z sąsiadami ze wschodu i tak dalej, jego różnego rodzaju biznesami. Ja myślę, że to jest moment, gdzie będzie okazja do tego, żeby troszeczkę spraw uchyliło się, odsłoniło nam, bo to ciągle jest sprawa bardzo intrygująca, no i ciągle wszystkich interesująca przecież, więc bardzo dobra informacja. Z tym, że ktoś może powiedzieć, że tak się zbiega z czasem, z kalendarzem wyborczym znowu. Czy to przypadek? No oczywiście to będzie okazja do kolejnych zarzutów.
Marzena Nykiel?
Ciekawy też był ten wątek ośmieszania działań policji, bo przecież mówiono, że jego wizerunek podany jako osoby poszukiwanej jest niezgodny z faktycznym.
No był trochę przestarzały.
Tak, ale mówiono o tym, że policja jest kompletnie nieudolna i nie da rady.
A robił to minister Sienkiewicz. To ja stawiam pytanie, kiedy się dowiemy, kto podpalił budkę pod ambasadą rosyjską, o co był, że ten obciążany i słusznie siedzi spokojnie, bo nikt się tym nie zajmuje, a ja stawiam po raz kolejny publicznie pytanie, czy jak szef CBA mówi, że zrobił to minister spraw wewnętrznych, to on zwariował jeden, czy drugi, czy obydwu trzeba wsadzić do więzienia, jak mówi Korwin-Mikke.
Marzena Nykiel.
Ale mówiąc o Falencie, myślę, że powinniśmy za każdym razem jednak wracać do istoty, do taśm i do tego, co na nich było, bo mam wrażenie, że sprawa, chociaż od czasu do czasu przypominana jest przez media, to kompletnie się już zatarła w świadomości publicznej i ci sami, którzy są tam nagrani, dzisiaj obiecują, że w wielkiej, nowej Unii Europejskiej oni wywalczą dla Polski nie wiadomo co.
Nie, oni
i jak
obiecują,
to Polska
że uzdrowią
się,
polskie życie publiczne. To
przede
jest
wszystkim, no właśnie. Więc myślę, że to jest pretekst do tego, żebyśmy też w debacie publicznej wrócili do istoty rzeczy i zaczęli trochę to rozliczać jednak, bo rozliczenia dotąd nie było.
A kto nagrywał? Czy ktoś z Państwa ma odpowiedź, czy jakby poznaliśmy prawdę o istocie, o źródle tej afery, czy nie?
No, jednak nie, mimo wszystko. To znaczy, cały czas są dwie wersje. To znaczy, że nagrywano dlatego, że grupa kelnerów była bezinteresownymi szantażystami, tak w cudzysłowie, a druga, no, że była to jednak grupa związana z jakąś grupą wpływu, czy to
służb, wewnętrzną, tak?
Tak, czy służb. Ja mam świadomość jedną, znaczy czasami zdarza się, że przestępcy z rządzy zysku z czystego prymitywizmu robią rzeczy, które są na tak wysoką skalę, że potem wszyscy łapią się za głowę i mówią, że to jest niemożliwe. Ale zazwyczaj jakaś wyobrażenie, komu się sprzeda taki towar, istnieje u takich ludzi.
Znaczy mieli podsłuchać jednego, a podsłuchali 30 i w związku z tym możemy cytować, że Polska była w ich opinii państwem teoretycznym i nie rezygnowali ze swoich ministerialnych
albo
stanowisk.
Albo mieliśmy poznać nagranie jedno lub drugie, tak. Bo może to była wewnętrzna rozgrywka wewnątrz tamtejszego obozu władzy, a wymknęło się spod kontroli. Tak czy inaczej, zagadek jest jeszcze, proszę państwa, sporo, a tymczasem Jarkowe już w maju trafi do emerytów. Posłuchajmy, zobaczmy.
Z tej piątki propozycji była ta propozycja, na którą czekały miliony polskich emerytów.
Ja rozumiem ludzi, którzy cierpią niedostatek i chętnie to wezmą. Natomiast to jest taki ochłap przedwyborczy, nawet nie kołbasa.
Jedni nazywają to jałmużną, inni nazywają to pogardą, inni nazywają to wstydem. A my mówimy, nie oglądamy się na tych, którzy krytykują wszystko i totalnie wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. Obiecaliśmy to Polakom.
Mamy zagwarantowane już te środki w budżecie, żeby Emeryturę Plus wypłacić. I chcę tą dobrą wiadomością tutaj właśnie ze wszystkimi naszymi rodakami, ze wszystkimi emerytami, rencistami się podzielić.
Można być bogatym w różnorodności. Można być jednością w różnorodności. Taką, jaką jest Koalicja Europejska.
Można być bogatym w różnorodności. To znaczy co, mieć różne waluty w kieszeni?
Jaki obraz tygodnia się układa? Dzisiaj też, proszę państwa, kolejny etap starcia politycznego. Prezentuje się Koalicja Europejska pierwszy raz w całości. Prezentuje się Zjednoczona Prawica, podkreślając dzisiaj znaczenie mniejszych miejscowości, kolejna konwencja. Ten obraz politycznego tygodnia, tego starcia, Koalicja Europejska, czy tutaj jest jakaś oferta, która może przekonywać, może mieć siłę, może mieć jakąś świeżość, i Zjednoczona Prawica, i to Jarkowe, które właśnie przegłosowane, czyli podkreślenie, jaki jest efekt 3,5 prawie już roku rządów, lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Pani doktor, jak ten obraz polityczny się z pani perspektywy trochę naukowej, powiedziałbym,
układa? No tak,
układa?
Właśnie. Przede wszystkim jest kilka podmiotów. Oczywiście każdy na swój sposób próbuje dotrzeć do tego potencjalnego wyborcy. Przede wszystkim zwrócić jego uwagę, to jest raz. No, zachęcić do własnej inicjatywy i różnego rodzaju propozycji i później niejako zachęcić do głosowania. To jest jasne, to jest tak jak w reklamie zupełnie, wiemy o co chodzi. Natomiast w tej chwili ja, jeżeli myślę sobie o koalicji, o tym wielkim połączeniu opozycji PiS-owskiej, to pamiętam, mam przed oczyma jeszcze całkiem niedawne zdjęcie, na którym stoją wszyscy, poczynając od Leszka Millera, przez Ewę Kopacz, Kosiniaka-Kamysza i pana oczywiście Schetynę. I wszyscy mają jakieś takie bardzo smutne miny, wyglądają na bardzo zmęczonych. I mam wrażenie, że to jest takie zdjęcie, które rzeczywiście ilustrujące całą sytuację. I ono zresztą bardzo często było eksponowane w różnego rodzaju mediach, również tych prasowych, drukowanych, ale nie tylko. I dla mnie to jest taka właściwie kwintesencja tego wszystkiego, na co w tej chwili opozycję stać. Czyli taki remanent z przeszłości, który właściwie no, naprawdę przy najlepszym jakimś spojrzeniu na to wszystko no, zapowiada się jakąś wielką katastrofą.
Czy remanent z przeszłości, czy też zwrócenie jednak może starych nawet emocji w przyszłość? Włodzimierz Cimoszewicz na przykład zabiera głos w debacie publicznej. Jest bardzo zdecydowany, bardzo radykalny, ale może też najbardziej szczery z całej tej grupy opozycyjnej. Poproszę o fragment.
Dzisiaj potrzebna nam jest Koalicja Europejska, żeby wygrać te wybory, żeby wysłać też do wszystkich przyjaciół w Europie silny sygnał, że Polska to nie jest PiS. Wygrać wybory parlamentarne i wyrzucić PiS na śmietnik.
I znowu ekstrema.
Język marksistowski wyrzucić na śmietnik historii. W tym tygodniu zdarzyły się też dwa wydarzenia, które pokazywały, do jakich punktów odniesienia w historii w Zamku Jazdowskim zebrała się grupa uczestników stołu z Aleksandrem Kwaśniewskim, który wygłosił taki pean, bo w tym tygodniu przypadła rocznica zakończenia. I było to przesłanie pod tytułem najlepszy kontrakt stulecia, towar eksportowy i tak dalej. Notabene był tam zresztą też Bolesław Komorski, który w 89 był przeciwny okrągłemu stołowi, ale się już nawrócił. No i w drugiej stronie w tym tygodniu w Kancelarii Prezydenta była konferencja na temat wydarzeń sprzed 30 lat i tu było ważne przemówienie pana prezydenta Dudy, który powiedział, że on rozumie tych, którzy szli do rozmów okrągłego stołu, to on się powołał na tradycję Kaczyńskiego. Natomiast przypomnę jedną bardzo ważną rzecz, że Polacy masowo odrzucając listę partyjną, przekreślili okrągły stół i trzeba było wyciągnąć z tego wnioski.
Czy można postawić tezę, bo tak rozumiem to nawiązanie Piotra Semki, że te dwa dzisiejsze bloki, opozycyjny Koalicji Europejskiej i Zjednoczonej Prawicy obóz Jarosława Kaczyńskiego, że one kontynuują tamten historyczny podział?
Tak, no bo wtedy w 89 roku to była koalicja mądrych, czyli tych w cudzysłowie mądrych z obozu Lewicy Solidarnościowej, którzy chcieli Polski, ale zdystansowanej wobec takiej tradycji narodowej, katolickiej, która bała się, że jeżeli wygra prawica, to wydarzy się Bóg wie co. I tej części obozu PZPR, który dzisiaj Włodzimierz Cimoszewicz jest tego przykładem, bo był wtedy i teraz po tej samej stronie, która mówi tak, musimy razem dogadać się my z tych tradycji i my z tradycji PZPR-owskiej, aby zatrzymać no, ten czarny, niepokojący żywioł, który dzisiaj nazywany jest w Europie populistami, nacjonalistami.
No dobrze, zgodnie z hasłem prezydenta Kwaśniewskiego, który jako prezydent Rzeczpospolitej na dożynkach w Spale. Ja spadłem wtedy z krzesła, powiedział wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. Ja myślałem, że on oszalał, a teraz to się dokładnie realizuje. Ja przyznam się, że...
Z panem Timmermansem.
Ja upadłem przed tym, dopiero co w portalu obejrzałem przy okazji śmierci pana Trzosa Rastawieckiego film Pielgrzym, który był o pierwszej pielgrzymce. I tam papież Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki mówił tak, wy musicie to wielkie doświadczenie, któremu na imię jest Polska, nieść w przyszłość. Polska jest sercem Europy. To jestem ciekaw, do kogo by dzisiaj ten apel kierował Jan Paweł II tymi samymi słowami, bo ten spór się przenosi po latach. Co oferuje pan Schetyna? Zgodę na pana Timmermansa w takim wydaniu, w jakim on teraz występuje? Czy też dążenie do tego, żeby miejsce Polski w Europie było na miarę jej
Polska
znaczenia?
Sercem Europy to w tej kampanii wyborczej hasło prawicy, hasło obozu Jarosława Kaczyńskiego. Przyszłość Polski, wielki wybór to hasło z kolei Koalicji Europejskiej. Marzena Nykiel obserwuje na co dzień te starcia, te zwarcia polityczne. Komu idzie lepiej w tej kampanii? Kto jest bardziej dynamiczny, energetyczny, przekonujący, a może mądrzejszy też?
Czy dynamiczne na pewno są obie strony. Pytanie, w którą stronę ta dynamika idzie, bo dynamika Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy jednak idzie w konkret i w takie konstruktywne proponowanie, wychodzenie naprzeciw odbiorcy. Można nazywać to rozdawaniem pieniędzy, jak próbuje to robić złośliwie druga strona, ale jednak są to konkretne propozycje. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł też na Unię Europejską. On tam idzie z określonymi rozwiązaniami, z diagnozą tej Unii Europejskiej, tej wspólnoty, która ma potężne problemy i z receptą na to, jak z tego wyjść. Dynamika drugiej strony Koalicji Europejskiej jest też potężna, ale ona polega tylko i wyłącznie na kwestionowaniu tego, co mówi PiS.
Tak, ale jednak tutaj jest różnicowanie.
Znaczy, ale dajmy dokończyć redaktor Nykiel, jeśli mogę.
Więc to jest kwestia oskarżania i podważania wszystkiego. Tak daleko koalicja się zagalopowała w tym podważaniu wszystkiego, że uderza wręcz w obywatela na poziomie krajowym, powiedzmy, tak? Bo jeżeli słyszymy o 13 emeryturze, to tamci mówią, nie bierzcie tych ochłapów, nie patrząc na sytuację obywatela, który chętnie by skorzystał na to. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Koalicja Europejska stoi w rozkroku, ponieważ ona, obiecując na poziomie krajowym, musi realizować zobowiązania wobec swoich sojuszników w Unii Europejskiej. Tak? Dlatego stąd temat gender na nowo się pojawił. Właśnie dlatego, że tam są oczekiwania konkretne, które należy implementować do polskiego, na polski grunt. Tego nie chce robić Prawo i Sprawiedliwość. Więc oni próbują zdobyć sojusznika za granicą, bo bez tego wsparcia będzie im jeszcze trudniej, a z drugiej strony wiedzą, że proponując, muszą brać pod uwagę tamte oczekiwania.
Tutaj trochę nam umyka taki projekt potwierdzony w tym tygodniu przez pana Tomasza Siemoniaka, który został zapytany o likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale to jest projekt likwidacji ważnych agent państwa polskiego. Pamiętamy, że Platforma jasno właśnie zapowiedziała, że zlikwiduje urzędy wojewódzkie, Instytut Pamięci Narodowej, bez którego byliśmy już chyba całkiem bezbronni wobec tego kłamstwa, które o historii jest gdzieś kolportowane. Zlikwiduje Centralne Biuro Antykorupcyjne i w tym tygodniu pani doktor doszła jeszcze telewizja publiczna. I tak. Do pani jako do medioznawcy pytam, o co chodzi? Może pani rozumie, co ma być w zamian?
Przyznaję się od razu, że kiedy zobaczyłam tego rodzaju zajawkę z tą informacją, to byłam przekonana, że trafiłam na troszkę nieco spóźnione serwisy dotyczące 1 kwietnia i prima aprilis. Dlatego, że tego rodzaju informacja jest dla mnie jest tak absurdalna i właściwie świadcząca o tym, że mówiąc krótko, ta partia i eksperci, których oni zatrudniają, chyba w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, jeżeli mamy do czynienia z telewizją publiczną. Jeżeli spojrzymy na kraje europejskie, to tam telewizje publiczne świetnie się mają. Oczywiście, na przykład jeżeli spojrzymy na Francję czy Norwegię, to w tej chwili mówi się oczywiście o zniesieniu opłaty audiowizualnej. O tym się mówi rzeczywiście. We Francji chodzi o to, że opłata audiowizualna jest ściągana razem z tak zwanym podatkiem mieszkaniowym. Ten podatek mieszkaniowy za 2 lata będzie w ogóle
zlikwidowany. Ale tu nie chyba o to im chodzi, tak jak to jest finansowane, tylko chyba chodzi o to, że to jest nie pod kontrolą kolegów pana Schetyny, przyjaciół.
Jedną uwagę. Ja doceniam też tutaj akurat nie Platformę Obywatelską, ale kiedy w 92 roku była budowana ustawa medialna cała, to był moment, kiedy był pucz rządu Olszewskiego, mamy czerwiec i do grudnia, czyli niecałe pół roku, ówcześnie rządząca partia, z której część Platformy w tej chwili mamy przecież ludzi, to potrafiła zbudować całą ustawę medialną w ciągu pół roku. My w tej chwili czekamy już od 92 roku na właściwie nowe przepisy, nową ustawę i tak dalej. Więc mają specjalistów, potrafią pewne rzeczy zrobić, dlatego z drugiej strony...
Czyli umieliby zlikwidować te panie.
Ja jestem nieco... Także zaniepokojona. Myślę, że mają dotarcie do różnego rodzaju specjalistów, którzy być może budowali tamtą ustawę.
Doktor,
ale
ponieważ ja się poczuwam do napisania części tej ustawy i nie byłem związany z tą partią rządzącą, to powiem, że fenomenem było to, że w niepodległej Polsce dopiero w 3 roku powstała ustawa o mediach. Bo w 89 roku rzekomo uzyskaliśmy niepodległość, a w grudniu 92 weszła w ustawa, gdzie nikt nie chciał przyjąć do wiadomości, że media mają być niezależne. Dobrze. Ze wszystkich
Przepraszam, ale dobrze. Dlaczego teraz Platforma chce zlikwidować telewizję publiczną, CBA, Instytut Pamięci Narodowej i urzędy wojewódzkie? Co to za projekt?
W wypadku urzędów wojewódzkich to jest coś, co kiedyś nazywano landyzacją, czyli coraz większa samodzielność regionów bez silnej władzy państwowej. W wypadku telewizji publicznej to jest zlikwidowanie chociaż teoretycznej szansy, że jeżeli prawica wygrywa, to może
pluralizować
media. I właśnie CBA, tutaj chyba każdy osobiście ma jakieś złe doświadczenia i tak dalej. Ale ja bym chciał jeszcze w tym tygodniu zwrócić jedną uwagę. Znowuż, Koalicja Europejska myślę, że dała placet PSL-owi na bycie taką konserwatywną alternatywą mrugającą do... Ja czekam, kiedy niektórzy publicyści, którzy właśnie tak nie mogą patrzeć na PiS, chwycą się i zaczną peany pisać, że właśnie to są rozsądni, Schetyna i Biedroń, to zbyt radykalni.
Ale PiS, tu będzie hamulec, ludowy
ale
hamulec.
Ale to jest ten zdrowy taki trzon, który
czy to się uda?
Postrzec.
Czy PSL może wyłamać się, może wyjść spoza tej tęczowej flagi którą się okryła Koalicja Europejska.
No PSL
tęczowy, homoseksualny, prohomoseksualny.
PSL próbuje wmówić, że on właśnie po to tam jest, żeby zmieniać...
Tak jak w PRL-u demokratyczne było takie.
No tak, tak. Tu się
ale dlaczego te instytucje są likwidowane? Chodzi o likwidowanie pamięci. Kto przypomniał PSL-owi, że zapis w Konstytucji o trwałym związku ze Związkiem Radzieckim powstał w 76 roku i był najbardziej haniebnym pogwałceniem suwerenności Polski wówczas. On już nie pamięta i większość ludzi nie pamięta, nie, że ja myślę, teraz że trzeba pamięta, do Konstytucji wprowadzić związek z Unią Europejską zgodnie z hasłem Aleksandra Kwaśniewskiego, że jak nie tu, to tu. To jeżeli tak ma być, to ja dziękuję. I to jest bardzo dobry sygnał w kampanii wyborczej. Ale jak pan zadał pytanie, skąd jest ta różnica, to jest różnica także w języku. Jest bardzo ciekawe, jak obywatele i widzowie to zobaczą. Wczoraj zarzuty usłyszał znany poseł, były wicemarszałek Sejmu. Ja byłem w Łodzi, widziałem, jakie
to... Z pana miasta, rodzinnej.
Z mojego miasta. Ja zresztą z nami się nie wypieram znajomości. Tak. Co by robiła opozycja, gdyby miała coś takiego po stronie prawicy? Wywiady z paniami, z rodzinami pań, wywiady na miejscu, specjaliści od łóżek i wytrzymałości materaców występowaliby. Taki język z rynsztoka, którym przepojona jest cała retoryka kampanii wyborczej. Ja Panu Bogu dziękuję, że strona prawicowa czy nie chce, czy nie umie, ale nie sięga do tych metod takich właśnie, które zostały zdyskredytowane już w kampanii na przykładzie tej srebrnej, tego nieszczęsnego Austriaka, którego interesy cywilistyczne przecież reprezentuje kiedyś ważna gazeta, której Lech Wałęsa słusznie odebrał znaczek
ale
Solidarności
proroczo. Ale dajmy mówić panu Birkfilnerowi, im bardziej mówi, tym bardziej ta historia jest niespójna. Wspomnieliśmy tu o pamięci i na przykład taki detal, słuchajcie, dopiero Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, musiał przypomnieć Polakom, jak podzielono te mandaty po Brytyjczykach, które zostaną w Parlamencie Europejskim. Tam zrobiono taki mechanizm, że połowa tych mandatów zostaje w rezerwie Parlamentu Europejskiego, a połowa jest podzielona między różne państwa. No i zgadnijcie państwo, ile otrzymała Polska? To może posłuchajmy, zobaczmy tej wypowiedzi. Ryszard Czarnecki.
Polska dostała jeden mandat więcej, Hiszpania, kraj z nami porównywalny, aż o 5 mandatów więcej. Dziwię się pani przewodniczącej Komisji Konstytucyjnej, pani Danucie Hibner z Platformy Obywatelskiej, że przeforsowała taki projekt. Polska dostała tyle, co malutka Estonia, a Hiszpania dostała tyle, co wielka Francja. Tłumaczono, że w Hiszpanii jest, co prawda nie jest wiele więcej obywateli niż w Polsce, ale jest znacznie więcej osób, które nie są obywatelami, no czytaj w dużym stopniu imigranci czy uchodźcy, no i że to też oni mieszkają w Królestwie Hiszpanii. No tak, tylko że to nie jest powód, żeby Hiszpania dostawała 5 razy więcej mandatów niż Polska. Ja szczerze mówiąc zupełnie tego nie rozumiem, bo panie redaktor, to jest sytuacja, w której Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska mówią, że jak oni będą u władzy, to załatwią to i tamto. No to mamy panią komisarz Bieńkowską, która przyłożyła rękę do fatalnego dla Polski budżetu, nie sprzeciwiła mu się. Mówię o budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Teraz dopiero polski rząd będzie to renegocjował.
I teraz panie, bo trochę są niedoreprezentowane, niedoważone w tej dyskusji. Jak można w takim razie ocenić skuteczność polityków, którzy występują dziś w ramach Koalicji Europejskiej i mówią, załatwimy wszystko, bo siądziemy przy tym głównym stole negocjacyjnym, a w takiej sprawie dostajemy tyle, ile Estonia. No, ja bym zrozumiał, żebyśmy dostali jeden mniej niż Hiszpania. No, natomiast no, na Boga, no, mandaty.
Tak, no tutaj pan europoseł Czarnecki właściwie wszystko powiedział, co już można powiedzieć na ten temat i skomentował dosyć dokładnie całą sprawę. Ja tylko zastanawiam się, na ile w tej sytuacji miało znaczenie to, że pani Hibner akurat z wykształcenia jest iberystką i być może tej różnego rodzaju więzi z tamtą stroną.
No nie, ale Francja też.
Francja też. No i mówiąc krótko, jest to skandaliczna sprawa, żeby w ten sposób została potraktowana Polska i no tak bardzo niedoszacowany sposób.
Ale propozycję złożyła posłanka z ramienia Koalicji Europejskiej. No ona no tak więc, zaproponowała.
No więc właśnie dokładnie tak potrafią bronić naszych interesów.
Nie,
przy tym rozumowaniu.
Nie, przepraszam, Marzena Nykiel, przepraszam.
Dwie rzeczy tutaj widać. Pierwsza to taka, że najwidoczniej takiej Polski w obecnym kształcie, przy obecnym rządzie chyba jednak Unia Europejska czy te struktury tam nieco się boją, bo taki głos nie chciałby być tam słyszalny. A druga sprawa to to, że w łamaniu tego strachu, czy też z przymierzeńcem Koalicji Europejskiej, polskich europosłów, no oni ręka w rękę działają z silnymi, najsilniejszymi tam krajami, czyli Francja i Niemcy, wiadomo, że mają tutaj mieć prawo do głosu największe. Problem w tym, że jak na dłoni widzimy, po czyjej stronie stoi Koalicja Europejska, no bo to nie jest jedyna sprawa, która w tym tygodniu się pojawiła. To jest jeszcze sprawa przewoźników, prawda?
Tam się podobno pomylili.
No, oni się zawsze mylą, kiedy głosują przeciwko Polsce, a sprawa wyjdzie i są pretensje. Problem polega na tym, że Polska ma w tym układzie być po prostu zapleczem usługowo-handlowym i na tym ma się nasza rola kończyć. I takiej Polski chce chyba Koalicja Europejska, no bo inaczej tego nie
jeszcze
da się czytać.
Jeszcze zapleczem demograficznym, żeby Polacy pozbawieni tutaj opieki socjalnej wyjeżdżali do Niemiec czy Wielkiej Brytanii, już te, do Niemiec głównie, gdzie mogą rodzić dzieci, bo tu...
No i jawią się dwa języki. Po stronie opozycji powiedziano by tak, dlatego, że Boni jest w Europarlamencie, Hiszpania wydała Falentę, bo dostanie 5 mandatów, prawda? Dlatego my musimy iść do Brukseli, to wtedy załatwimy wydawanie więcej i może Kozłowska nie wjedzie w końcu
do Unii
Europejskiej.
Ale wiecie, co by się działo, gdyby europoseł z ramienia prawicy, znowu wracam do tego wątku, co by się działo, gdyby to europoseł z ramienia dzisiaj obozu prawicowego, polskiego, taką propozycję przedłożył. Przecież to byłaby wielomiesięczna kampania, a o tym się dowiedzieliśmy z opóźnieniem i przypadkiem, pani doktor.
No niestety, w ostatniej chwili zupełnie, więc tutaj ja bym powiedziała tak, że mamy w tej chwili taki króciutki obrazek tego, co będzie Koalicja Obywatelska robiła, jeżeli jej plany, w jaki sposób będzie realizowała nasze narodowe interesy, kiedy się wszystko spełni. Nic więcej nie trzeba. No, po prostu.
I protest nauczycieli. Od tego tematu nie uciekniemy, chociaż zabagnione to coraz mniej wiadomo, o co chodzi, a może od początku chodziło o to, żeby się to rozbiło o skałę pana Broniarza. Takie wypowiedzi posłuchajmy z tego tygodnia kilku.
Analizujemy w tej chwili pewne możliwości, natomiast będziemy również ustosunkowywać się do propozycji, którą otrzymaliśmy.
Wychodząc z jednej strony naprzeciw propozycją uelastycznienia naszych postulatów, a z drugiej strony stwarzając o wiele lepszą przestrzeń negocjacyjną, zachowując zasadę 30% wzrostu wynagrodzenia w roku 2019.
Którzy za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u mieli płace mrożone, więc czas najwyższy, aby zająć się problemami tych poszczególnych grup zawodowych.
Nie chcę, żeby strajkowali, żeby nie przygotowali dzieci do egzaminów. Dzieci czekają, dzieci się denerwują, stresują, a ja jestem za tym, że jak najwięcej trzeba dać radości i miłości dzieciom.
Premier Beata Szydło zaproponowała pakt społeczny dla oświaty. I tam między innymi jedna z opcji, okej, radykalnie zwiększamy zarobki, ale za to rośnie nieco pensum. Z 18 obowiązkowych godzin w etacie do 22, 24. I ci przedstawiciele związków, niektórzy mówią, że to jest jak dolanie benzyny do tego strajkowego pożaru. Wszystko wskazuje, że niestety będą problemy w poniedziałek, że nie uda się tutaj tymi propozycjami rządu zatrzymać protestu. Jak to przyjmujecie, drodzy państwo? Kto jako, tutaj winny?
Jako brak pamięci. Trzeba by powiedzieć, że ZNP był częścią składową Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie jest sympatykiem, tylko częścią składową, bo to był sojusz.
I co, wybory idą, więc...
I większość środowiska nauczycielskiego jest jednak lewicowa. Ja mam żonę nauczycielkę.
Jest.
Te postulaty płacowe są ani nowe, one były od dawna niezałatwiane. Ale teraz jest wojna i się szykuje ogromną armię do tego, żeby postawić kraj na baczność.
Państwo...
To jest straszna teza, panie redaktorze. Ja jedno słowo powiem. Ja mam świadomość, że to jest tak zwany hejt czy coś, ale ja już nie wierzę w dobre zapewnienia, bo te propozycje powinny wystarczyć, żeby ten strajk
odłożyć. One są
odłożyć.
Rzeczywiście, trzeba powiedzieć wyraźnie, dość daleko idące. No. Natomiast po drugiej stronie jest ściana. 1000 zł netto no. każdemu i koniec, nic więcej, natychmiast. No.
Niestety zobaczymy pani doktor, w poniedziałek, co się stanie.
Jak pani na to patrzy? Też...
Ja tutaj tak troszeczkę może z innej strony bym powiedziała, że w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości właściwie w tym momencie w dużym stopniu pada ofiarą własnego sukcesu. Dlatego, że rzeczywiście te różnego rodzaju sprawy społeczne i te różnego rodzaju dofinansowania, te plusy przy różnych sprawach, tak podziałały niesłychanie. No, ja myślę, że w ogóle społeczeństwo polskie jest dosyć zaskoczone tym, tą dobrą pasą ekonomiczno-gospodarczą w tej chwili ciągle, jaka trwa. I w tym momencie nauczyciele uznali, że to jest jedyny moment, kiedy rzeczywiście mogą jakąś presję bardzo ostrą wywrzeć. Czy to jest słuszne od początku do końca, to ja bardzo wątpię. Nie podoba mi się zresztą ta... To jest rodzaj szantażu w tej chwili, pod jakim trzyma się rząd. No i, a z drugiej strony postać pani Beaty Szydło, która w tym momencie, kiedy trzeba dzielić pieniędzmi, no to jest jarkowe, a kiedy trzeba prowadzić bardzo trudne rozmowy, niesłychanie wymagające ekwilibrystyki, dyplomacji, jest pani Beata Szydło,
ale czy nie
która
za to szanujemy panią premier Szydło, że ona się nie boi takich zadań?
Uważam, że wielki powrót jest, wielki comeback pani
i lubimy.
Szydło. Tak.
Dobrze.
Beata Szydło też ma świadomość, że jest kampania wyborcza, jeżeli jej się uda coś zrobić, no to będzie szło na jej... W wypadku pana Broniarza myślę, że on jest elementem koalicji europejskiej. To jest ewidentne. Więc on jak gdyby nie sądzę, aby był skłonny do przyjęcia jakiegoś kompromisu. Bardziej będzie ciągnął tą sprawę tak jak najdłużej. Problem w tym, że to się zderzy z okresem maja, w którym są matury
i tak dalej. Egzaminy, tak.
I jedyne, co może powstrzymać pana Broniarza, to irytacja rodziców wobec zachowania nauczycieli.
Tutaj wobec rodziców się zresztą buduje bardzo ciekawą sytuację, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że szkoła musi być otwarta, opieka dla dzieci musi być zapewniona, ale rodzice otrzymują komunikaty, ja to sam widziałem w szkole,
tak, że... Tak, karteczka z Bartoszyn
tak, że przepraszamy bardzo.
Trzeba rodzice zajmijcie się swoimi dziećmi.
Ale wszystko to robione jest po to, żeby w społeczeństwie wywołać takie poczucie, że to PiS doprowadziło do chaosu, że jest chaos w oświacie, że szkoły nie działają, że sytuacja już jest tak podbramkowa, że za moment no, nasze dzieci zostaną bez egzaminów. Myślę, że nie, dlatego że ten protest przeciąga się zbyt długo, a propozycje, które składa PiS są jednak realne. To obniżenie stażu, zwiększenie dodatków za wychowawstwo. Tam jest masa realnych propozycji. Rząd też widzi, że ten stary układ trochę się wyczerpał, że jednak trzeba wyjść naprzeciw. Proponuje też zwiększenie pensum, ale sprawdźmy, jak to jest na tle innych krajów. No jeżeli w Polsce pensum wynosi rocznie 564 godziny, we Francji chyba 700 i w innych krajach znacznie więcej, no to coś jest nie tak. Tylko, a pan Broniarz stoi okopany na jednym stanowisku i kompletnie nie, jak stary
myślę,
beton.
Że ja bym bardzo przestrzegał obóz Zjednoczonej Prawicy przed taką pokusą, żeby także wobec nauczycieli, czy może wobec nauczycieli pójść taką ścieżką leniuchy. Znaczy ja myślę, że ja nauczyciele bardzo ciężko pracują. Jest wielu wspaniałych nauczycieli i zasługują na większe zarobki, bez wątpienia. Oczywiście ta rozmowa jest trudna, bo mamy pana Broniarza, jego postulat 1000 netto. To jest zaporowe. Znaczy jak ktoś chce strajk, to stawia taki postulat i mówi, nie cofnę się ani o krok.
Ale
bym nie szedł tutaj w taki ton leniuchy. Bo to
ja mam żonę nauczycielkę i mogę powiedzieć, że nie są leniuchy.
Dokładnie.
Ale weźmy pana materiał. Otóż w luksusowym Lexusie jedzie premier Belka, którego zarobki jako NBP, szefa NBP poznaliśmy niedawno i mówi, że jałmużną jest dla niezamożnych emerytów to, co dał rząd. To podpiszmy to tylko. Belka o nauczycielach, tak? O niezamożnych nauczycielach, którzy ubiegają się o jałmużnę.
No to ma pan paski hejtu wtedy się
mówił.
Ale to zobaczmy. Drugi język tej pani z AK, która mówiła, że jest pewna granica, której w społecznej umowie nie powinno się przekraczać i ten strajk jest szkodzący już dzieciom i rodzinom. Dwa języki. Tu się starły w tej jednej audycji.
Ja muszę, bo jestem z rodziny nauczycielskiej i nie mogę sobie pozwolić na to, żebym tutaj była oskarżona tylko o nazywanie nauczycieli leniuchami, broń Boże.
Ja przestrzegałem po prostu wszystkich
problem
przed
polega
tym tonem,
na tym. Nauczyciel to jest bardzo trudne zadanie na życie, natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby po pierwsze przywrócić też szacunek do zawodu nauczyciela. Tym strajkiem tego się nie uda zrobić. No. Po drugie, pana Bruniarza naprawdę nie było w wielu newralgicznych momentach, kiedy zamykano, likwidowano szkoły i było to ponad 1000 szkół. Nauczyciele tracili zwyczajnie pracę. Kiedy wkładano nauczycielom kosze na głowę, a wszystko dlatego, że poprzednia reforma sprawiła, że odebrano nauczycielowi taki mandat do wychowania, do egzekwowania od ucznia postawy jakiejkolwiek. Więc trzeba było tutaj reagować. Nie było tej reakcji.
I wydaje mi się też, że musimy zawsze pamiętać o tym, że jak turboliberalna opozycja, która przez swoją praktykę rządów, ale i to, co głosi, zawsze wzywała do tego, że silny sobie da radę, a słaby niech zdechnie. Jak ona macha, czy wymachuje wózkami z niepełnosprawnymi albo biedą nauczycielską, to ja bym zachował pewien dystans. Przed nami rocznica tragedii smoleńskiej, 9. już rocznica tragedii smoleńskiej. W salonie dziennikarskim zawsze pamiętamy o tych, którzy tam polegli, zginęli. Zawsze pamiętamy o tym, jak wielkim przeżyciem była i jest dla nas tamta tragedia. Proszę o chwilę wspomnienia, o chwilę refleksji.
Dostałem przed chwilą informację, złą informację. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku.
Polish Foreign Ministry says it is likely that Polish President Lech Kaczynski has been killed in a plane crash.
Miał być tutaj dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, niestety pana prezydenta nie ma z nami. Doszło do katastrofy lotniczej.
Gdzie po tych 9 latach jesteśmy? Czy ta czarna chmura tej potwornej tragedii, tego nieszczęścia, tego, co się też działo po Smoleńsku, ileż tam było hańby i wstydu, czy ona przeminęła? Czy możemy powiedzieć, że no jakoś się zmierzyliśmy wreszcie poważnie z tym, co się tam zdarzyło w Smoleńsku?
Parę dni temu byliśmy świadkami bardzo smutnego wydarzenia. Sytuacja, w której grupa nastolatków wjeżdżała hulajnogami na pomnik, spowodowała jeden wielki rechot ze strony także opozycji. I to jest bardzo dobry przykład, jak w niechęci do PiSu ta strona zapomina, że ten pomnik w Warszawie na placu Piłsudskiego jest także ku czci takich osób jak pan Szmalziński czy posłowie PO Arkadiusz Rybicki. A jednak chęć bronienia w naturalny sposób młodych ludzi w idiotyczny sposób.
Powodowało
wszyscy politycy PO. Pani Thun zrobiła demonstrację pod tytułem Tutaj w Brukseli.
No i tam była taka sugestia, wszyscy teraz pojeźdźmy, prawda? Bardzo niegodna. Dokładnie. Marzena Nykiel.
Są takie momenty, w których się wydaje, że kończy się świat. I to był taki moment. Ale zawsze w takiej dramatycznej, ostatecznej chwili jest taki odruch serca, który rodzi coś pozytywnego. I z tym mieliśmy do czynienia 10 kwietnia i później, kiedy ludzie wyszli na ulicę z tym samym bólem, z tymi samymi oczekiwaniami wobec Polski w sercach. I to ciekawe, że myśmy się wtedy po raz pierwszy chyba tak mocno policzyli jako Polacy, którzy chcą takiej, a nie innej Polski, którzy
poza
mają odwagę...
ośrodkami, które nam rysowały nieco inny obraz naszej wspólnoty i inny obraz tych, którzy polegli.
I to jest konsekwencja tego, że chyba jednak później Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, więc my dalej mamy rechoczących, ale widzimy też, jak wielka siła jest po stronie tych, którzy kochają Polskę.
Pani doktor?
Tak, 9 lat minęło, jest tutaj wiele znaków zapytania, było śledztwo, kiedy PiS w tej chwili pod koniec roku 15 przejął władzę, właściwie już pewne rzeczy się dokonały nieodwracalnie, jeżeli chodzi o śledztwo, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja ciągle, kiedy myślę o tym wydarzeniu, to mam przede wszystkim na uwadze to, że nastąpiła swego rodzaju dekapitacja. Tak jest.
Jeszcze
trudne
raz,
słowo.
Dekapitacja.
Dekapitacja, tak jest. Dekapitacja, ale powiedzmy to. Elit. Właśnie elit, których 9 lat minęło i czujemy, jak bardzo nam tych ludzi w tej chwili brak. Jak bardzo by byli pomocni na wielu odcinkach. I to przede wszystkim.
Świętej pamięci pan Skrzypek, pan Kochanowski, pan naprawdę bardzo, bardzo wielu
profesor Rumianek,
to można listy.
Ja miałem szczególne doświadczenie. Dwa chyba dni przed katastrofą właśnie ksiądz profesor pokazał mi testament, projekt testamentu i powiedział tak, panie Marku, ja bardzo boję się latać samolotem, strasznie się boję, ale to jest tak ważne wydarzenie, że polska delegacja jedzie do Katynia, że ja strach przełamuję, choćby nie wiem, co się miało stać. I ja to sobie przypominam co roku, co roku, jako granicę, może polską, niezrozumiałą dla innych, co należy robić nawet kosztem własnego strachu dla rzeczy wspólnej, o której mówił
jak na początku. I pamiętajmy, proszę państwa, jest Jan pomnik Paweł świętej II. Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, w godnym miejscu. Jest pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, też w godnym miejscu. To jest jednak, myślę, że też zwycięstwo polskiej wspólnoty. Dziękujemy za państwa
jest zapowiedź
uwagę.
Ich usunięcia ze strony części
politycznej. Radio Warszawa nas transmituje, także Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Wija w Rzeszowie. Dziękuję naszym gościom. Pani dr Hanna Karp, bardzo było mi miło panią gościć. Mecenas Marek Markiewicz również, Marzena Nykiel, Piotr Semka.
Miłego weekendu.
Do zobaczenia. Miłej soboty, miłej niedzieli. Do zobaczenia.